No a co się dzieje dzisiaj tutaj na tym miejscu? Jak myślicie? Tutaj w bydgoskim Betelu. Bydgoski Betel. Bydgoski Dom Boży. W tych właśnie dniach minionych, a mamy dzisiaj 13 kwietnia roku 2014, chrześcijanie się zgromadzili na rekolekcję. To znaczy na taką okazję, by się skupić, by swoje myśli pozbierać, by się zorientować, jak można lepiej myśleć zgodnie z Jezusem, lepiej postępować zgodnie z Jezusem. I temu służą takie właśnie chwile jak rekolekcje. I właśnie Jezus obecny jest dzisiaj między nami i On chce odnowić nas w duchu naszego umysłu, dlatego że nas w niebiesiech, tam gdzie jest nasz dom, nasze mieszkanie, a właściwie gdzie są pokoje, nie apartamenty, nie, ale pokoje, jest dużo pokoi. To jest ciekawa myśl eschatologiczna dla nas wszystkich. I tam wszystko jest nowe. I stąd żadne starocie tam nie wejdą, ani semi-starocie, czyli tak na pół. Tam wszystko musi również z ziemi zjawić się nowe. Dlatego też staramy się tutaj na ziemi być ludźmi, którzy nie dyskutują z Bogiem, spierają się z Bogiem, chociaż i On to dopuszcza, ale lepiej być wykonawcą Bożego Słowa, słuchaczem i wykonawcą, bo wtedy będziemy błogosławieni w naszym codziennym działaniu. I o czym mówiliśmy w ramach tych naszych dni skupienia? A więc czytaliśmy z listu drugiego Pawła do Tymoteusza, z rozdziału pierwszego. I tam spójrzmy na wiersz 9, co jest powiedziane. Bóg nas wybawił i powołał świętym powołaniem, a więc wezwał nas z tego świata. I myśmy się odezwali i przyszli. I On tego dokonał nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i zgodnie ze swoją łaską, daną nam przed wiekami odwiecznie w Chrystusie Jezusie. I wiersz 10 nam powiada, ta łaska została ukazana teraz. Kiedyś się ona objawiła, ale ukazała się ludziom teraz. Przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, który śmierć udaremnił, jej działalność, jej skuteczność udaremnił, a życie i niezniszczalność, nieśmiertelność, ale tu jest wyraz niezniszczalność, rozświetlił, rozjaśnił przez dobrą nowinę, przez Ewangelię. I Paweł pisze, której to głosicielem, posłańcem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. I 12 wiersz mówi, że to nie jest taka lekka służba. Z tego też powodu cierpię, ale się nie wstydzę. Bo wiem, komu zawierzyłem i jestem przekonany, że jest on w stanie ustrzec, nie mnie, nie, nie, ustrzec to, co jest we mnie, to, co mi powierzono, aż do owego dnia właśnie, gdy będziemy te nowe rzeczy jako nowi ludzie oglądać. 13 wiersz mówi, ta zdrowa nauka, którą ode mnie usłyszałeś, niech będzie dla ciebie wzorem, wzorcem w wierze i miłości w Chrystusa Jezusa. I tego pięknego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. I żeśmy sobie opowiadali właśnie o tej całej sprawie, o tym wszystkim, co się właśnie wydarzyło. Że gdy się Mesjasz, Zbawiciel, ta łaska okazała na ziemi, to go nie zrozumiano i nie rozumiano. Nawet najbliżsi go nie rozumieli. Nawet po 3 latach w w tym wspaniałym seminarium biblijnym, jakie było chodzenie z Jezusem. I gdy wracało takich dwóch z Jerozolimy, dowiedzieli się, że było właśnie ukrzyżowanie, śmierć, koniec, kariera się ich załamała, a jeszcze te kobiety sfiksowały, przepraszam za wyrażenie, ale takie oni mieli myślenie i mówią, że nie ma w grobu, że zmartwychwstał, to w ogóle i się nie ma co dziwić. Ich wnętrze nie było zdolne przyjąć to rozświetlenie łaski Bożej. Dla Żydów łaska znaczyła coś innego, to jest piękny wyraz, piękny, przepiękny wyraz. Ale za mało jeszcze tego, co mamy w Chrystusie Jezusie, gdy chodzi o łaskę. Nie zrozumieli. Dopiero Pan Jezus im musiał umysły otworzyć, by mogli spojrzeć. Dlaczego? Bo Stary Testament jest zbyt ubogi. Dla nich był, dla nas również, gdyby ktoś chciał tylko tam się zatrzymać, zbyt ubogi w objaśnianiu, w prezentacji prawdziwej rzeczywistości. Bo tam głównie co znajdujemy? Po prostu pradzieje i dzieje Izraela. Izraela jako ludu wybranego. Tam są różne przepisy prawno-religijne, bo gdzie mają być? Właśnie tam. Też są różne refleksje teologiczno-moralne i filozoficzne. To wszystko jest w Starym Testamencie. Więc to jest piękna księga, by się uczyć życia. Ale to jest za mało, by wejść tam, gdzie wszystko jest nowe. I ktoś tak pięknie to wyraził obrazowo, i ja pozwoliłem sobie to dzisiaj przywołać dla nas wszystkich. Biblia to jest jak portret naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc Ewangelie nam przedstawiają Jego sylwetkę. Ogólną postać, sylwetkę. Stary Testament jest jako tło. Tło nieodzowne, nie wolno go odrzucać. Ale tło, które cały czas eksponuje Mesjasza. Tego na pierwszym planie. Listy apostolskie to są jak ubiór, jak ekwipunek. I pamiętamy, czytamy pierwszy rozdział Apokalipsy i tam właśnie Jan opisuje, co trzyma w ręce ta postać jaśniejsza od słońca, co ma na piersi, czym jest przepasany. A więc ekwipunek, to wszystko opisują listy, objaśniają to. I Biblię czytając, ten portret stopniowo nam się rozjaśnia i ta postać jakby schodziła z tej sztalugi. Ten obraz, który jest malowany, z tej sztalugi schodzi ta postać, ożywa i nagle odwieczny Chrystus z tej drogi do Emaus wstępuje i staje się naszym nauczycielem. Ale wcześniej umysły nam otworzył. I nam przybliża całość Bożej rzeczywistości, która w Nim dopiero jest rzeczywistością. Dlatego też, gdy mówiliśmy o niezniszczalności, o nieśmiertelności, to mówiliśmy, że Bóg jest i niezniszczalny, i nieśmiertelny. I to apostoł Paweł, ten faryzeusz, którego Bóg powołał, Jezus powołał po to, żeby nie było żadnej wymówki. Bo to był człowiek zakochany w Mojżeszu, zakochany tak mocno, aż do zazdrości i chrześcijan prześladował. I gdy właśnie Jezus mu się objawił, jakby ze sztalugi zszedł na drodze do Damaszku, spadł z konia i oślepł. Zwróć swój wzrok na Jezusa. A on oślepł. Jak ma ten wzrok na Jezusa zwrócić? Jak? Na szczęście nie oczy widzą, a oczy tylko patrzą. Nasze wnętrze widzi, nasz mózg widzi, na szczęście. I on, nie widząc, pyta się, kto ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, Bóg Zbawiciel, którego ty prześladujesz. Panie, ale ja nie ciebie, mam dokumenty przeciwko tamtym odszczepieńcom. ale Ty ich dotykając mnie dotykasz. Panie, co mam czynić? I usłyszał, co ma uczynić i tak zrobił, a więc z dyskutanta zamienił się w wykonawcę Bożego Słowa. Dlatego też on ma autorytet, by powiedzieć, że głoszę zdrową naukę, bo ta zdrowa nauka pochodzi bezpośrednio od autora Biblii, od Jezusa Chrystusa. Ten Duch Święty, który dawał natchnienie tym poszczególnym, jak ich nazwać? Ja ich nazwę redaktorom Bożego Słowa. To nie byli autorzy przecież. Ten Duch Święty, który dał natchnienie i daje Słowu dla nas napisanemu i głoszonemu. Ten sam Duch Święty sprawia, że każdy z nas jest w stanie trzymać się tej zdrowej nauki, bo przynależy do Jezusa, jest Chrystusowy, bo jak pisze Jan, dotykamy się słowa życia. I to właśnie jest życie. Znać Chrystusa, zawierzyć Jemu całkowicie, pozwolić, by w nas zamieszkał, a my w Nim. I wtedy jesteśmy świadectwem, nawet nie świadkami, świadectwem, żywym świadectwem tego, że Chrystus żyje w nas, a my w Nim. Jest to życie, bo trwamy we wspólnocie Ducha z Ojcem, z Jego Synem i Jezusem Chrystusem. I teraz taki właśnie człowiek, chrześcijanin, który myśli jak Chrystus, usiłuje postępować jak Chrystus, jest to ciekawy, ciekawy okaz, tak bym to nazwał. Właśnie Szaweł, gdy to przeżywał, później to opisywał. Opisywał w kontekście problemów tych codziennych, zborowych, kościelnych. Opisywał i z tego możemy wydobywać różne informacje i razem sobie łączyć, gdy chodzi o tematykę, bo on się tematyką jedną nigdzie nie zajmuje, tylko wyłącznie, ale problemy załatwia różne, ale tam są zagadnienia, które później łącząc dopiero wydobywamy, o czym on myśli. I ten człowiek wtedy staje się taki chrześcijanin, człowiek w Chrystusie Jezusie, mający umysł Chrystusa, człowiekiem naprawdę wyjątkowym. I taki obraz sobie przygotowałem, ażeby tym zamknąć ten wywód, który byłby zbyt filozoficzny, a chcę, żeby był bardzo praktyczny. Obraz wody teraz, nie portretu, ale wody. Jak wiemy, woda występuje w trzech stanach właściwie. Nie będę chodził w szczegóły, bo się... A więc ciekły, lotny i stały. I człowiek na nowo narodzony, chrześcijanin, z jednakową przyjemnością korzysta z tego H2O w trzech postaciach. Bo i pije ją, i się w niej zanurzy, pójdzie do sauny, łaźni parowej i dalej korzysta z tej wody. A jak trzeba, to założy łyżwy i jeździ po tej wodzie. Spójrzcie, ona jest taka wszechstronna. I ten właśnie człowiek napełniony zdrową nauką zawsze wykorzysta tę jej wszechstronność. I Paweł to napisał. Ja to streściłem tylko, co on wyraził na przykład w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział. I tam wiersz 10, ale i wcześniej 9, całe fragmenty są tego. Ja to wszystko ścieśniłem, streściłem, w obrazy zamieniłem, ażebyśmy nie musieli tutaj długo o tym rozmawiać. Ale to wszystko jest w Biblii, więc każdy z nas może sobie z Duchem Świętym rozmawiać i czytać i z autorem te teksty przechodzić osobiście. I polecam. To jest piękna przygoda życia. I on pisze, że człowiek duchowy rozumie wszystko. Nie musi być pouczany. Dlatego ja traktuję to kazanie jako rozmowę z wami. Wy wiecie i ja wiem, tylko że ja akurat mówię w tej chwili, a wy na razie milczycie, ale potem będziecie ze mną do mnie mówić. A więc mamy rozmowę, bo każdy z nas wszystko wie, jeśli jest człowiekiem duchowym, niecielesnym, martwym duchowo, nie reagującym na różnego rodzaju impulsy. Jeśli Nie jest człowiekiem, który żyje w grzechu, będąc nowonarodzony. To jest kłopot potworny. On też nie rozumie. Powinien wiedzieć, ale naprawdę nie wie. To jest najgorszy problem w zborach i w osobistym życiu, przynajmniej moim, nie wiem jak waszym. A więc ten człowiek cały czas codziennie konwersuje, rozmawia z duchem żywego Boga. I nam pisze apostoł Paweł bardzo wyraźnie, że Duch Boży naszemu duchowi przekazuje to, co jest w Bogu. I nasz duch człowieczy ma przyjemność rozmowy, dlatego też i taki człowiek się na ogół nie nudzi. Bo cały czas ma z kim rozmawiać, cały czas ma dialog wewnątrz w sobie. I to jest ta prawdziwa rzeczywistość, która sprawia, że możemy potem zbudować właściwe doktryny. Na przykład apostoł Paweł, gdy pewne zagadnienie omawia, to mówi tak. Zawsze więc mamy ufność i wiemy, że jak długo w ciele pozostajemy, tak też długo jesteśmy z daleka od Pana. I mamy ufność, że chcemy raczej opuścić nasze ciało i zamieszkać z Panem. Dlatego też zabiegamy gorliwie, żeby się Jemu podobać. Czy to mieszkając z Nim, czy też z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stawić się przed Trybunałem Chrystusa, by każdy odebrał to, co będąc w ciele zdziałał. Dobro lub zło. I tam są ciekawe myśli w tych wszystkich wypowiedziach, bo to jest tylko jedna, ale jest wiele wypowiedzi, gdzie on mówi jak mieszkaniec namiotu. Ty masz taki namiot, ja mam taki namiot, taka marka, ale każdy z nas jest jednakowy, bo jest wspólnota ducha. Dlatego mówi opuścić nasz namiot, nasze ciało. A więc nie ma tej determinacji, tego określenia, tego zdławienia, że ciało to ja, tylko ciało to namiot, i ja mam do wyboru, czy być w tym namiocie, czy już iść do Pana na mieszkanie. I ten wyraz ufność się przewija, to na przykład sparaliżowany usłyszał słowo bądź dobrej myśli, czyli ufaj. Kobieta, która miała krwotok 12-letni, usłyszała ufaj, córko, bądź dobrej myśli. I Paweł tego samego słowa używa, gdy chodzi o śmierć, śmierć cielesną, gdy chodzi o przejście do wieczności, tego samego słowa. A więc normalka jest, gdy chodzi o zdrowie, gdy chodzi o codzienność i gdy chodzi o wieczność. Zobaczcie, to nie ma żadnych problemów, jakiegoś dramatu. Jest to samo. Dzięki Chrystusowi. Chcemy raczej wyjść, opuścić nasze ciało. Tam jest dokładnie wyemigrować. Chcemy z Panem zamieszkać, czyli być w domu z Panem. Dlatego też Paweł mówi, tak sobie bardzo lekko, dla mnie życiem jest Chrystus, codziennością jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem, odcinaniem kuponów, jak to się mówi w biznesie. Kochani, to jest rzeczywistość, którą chciał nam przedstawić jako coś normalnego, co sam sprawdzam już ponad pół wieku. Jestem tym zachwycony coraz bardziej, im dłużej mam okazję to sprawdzać. I stąd takie proste wypowiedzi, i znów je streściłem tylko do kilku. Tak łatwo jest nam rozumieć. Dwaj nieszczęśnicy na krzyżu wiszą. Jeden z nich jest zapiekły aż do końca i bluźni. No, tacy też są ludzie, może mniejszość, nie wiem. W każdym razie drugi, też nie wiem, czy jest mniejszość, czy większość, jakoś tak skruszał i mówi, Panie, wspomnij na mnie, tam po drugiej stronie, wspomnij na mnie, bo no, nie bardzo mi się udało, a musimy już za chwilę skonać. I usłyszał, zaprawdę ci powiadam, dziś będziesz ze mną w raju. I spotkałem tak dużo ludzi, którzy mają kłopot z przecinkiem, gdzie go postawić. Powiadam ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju? Czy też powiadam ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju? I żyją całe życie, umierają, z przekonaniem, że ten przecinek jest właśnie tam, a nie tam. A gdy rozmawiam z ludźmi tak prostymi, zwyczajnymi, odrodzonymi, niezależnie od wykształcenia, ale odrodzonymi w Chrystusie Jezusie, którzy patrząc na wodę, czy ona jest nadająca się pod łyżwy, czy do sauny, czy do picia, czy kąpania, zawsze z niej korzystają. Zawsze rozumieją taką prostą sprawę, jak tutaj jest w tej wypowiedzi. Albo gdy umierał niespodziewanie młody człowiek, ewangelista, gdy właśnie Szaweł pilnował też i tej egzekucji, i on nagle mówi, no widzę Jezusa, Panie, przyjmij mego ducha. A na kolana patrzy, mówi, Panie, a im przebacz, ten grzech im przebacz. Zobaczcie, jakie odruchy. To są odruchy sytuacji już ekstremalnej. Nagle wie, co z nim i ma kontakt z niebem, mimo że jeszcze jest tutaj, że oczy zakrwawione w końcu go kamienują. A oni się modli, żeby im grzech Bóg przebaczył. To właśnie jest ten wszechstronny, duchowy człowiek, jeszcze będący w ciele. Albo apostoł Piotr tak pisze. Uważam zaś za słuszne, dopóki jestem w ciele, zachęcać was przez przypominanie, bo wiem, że niebawem będę się musiał rozstać z życiem, jak mi to też ukazał nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, że Piotr niewiele pisał, w końcu był rybakiem, rzemieślnikiem, nie był tak wykształcony jak Paweł, więc to, co zrobił, to miał tyle zrobić. To było jego 100%. Ale gdy napisał, to napisał wiele ciekawych rzeczy. Między innymi takie zdanie. Wiem, że się będę musiał rozstać z życiem. Rozstać, nie. Umrę i tak dalej, wspomnienia, te lampki trzeba zapalić, prawda? Nic z tych rzeczy. Nasz Pan mi ukazał. I pamiętam, gdy byłem chłopcem, jakiś kaznodzieja zapytał. Gdy Piotr był w więzieniu i strzegło go 16 żołnierzy, jutro miał być ścięty, Piotr smacznie spał. Dlaczego? No i jest w tym zborze cisza. Ludzie myślą, no chyba wziął jakieś dobre tabletki nasenne albo... No. Albo z takiego żalu, smutku go ścięło. No nie wiadomo co. A on mówi, bo Piotr wiedział, że jeszcze jego czas nie nadszedł, bo Jezus powiedział mu wcześniej, gdy się zestarzejesz, to cię opaszą, poprowadzą i to jest, będzie twoje zejście z tej ziemi. A Piotr widzi, że jeszcze jest w średnim wieku, dlatego spokojnie spał, bo wiedział, że nic z tego nie będzie. I on to wyraził właśnie też i w tym fragmencie. Kochani, gdy napotykamy 15 rozdział listu do Koryntian, pamiętajmy, że Paweł pisząc listy rozstrzygał różne problemy, a w tym zborze były takie bardzo prozaiczne problemy, prymitywne problemy, takie, a też i poważne problemy, gdy chodzi o jakąś argumentację. W każdym razie tam było multum problemów. I między innymi również napisał 15 rozdział o... Zapomniałem, o czym to był ten rozdział 15. Pamiętacie, czy nie? O czym? Powiedzcie mi głośno, no. A więc słyszę, że o zmartwychwstaniu 15 rozdział, czy tak? A ja znów, przepraszam, powiem nie. Nie. To nie jest rozdział o zmartwychwstaniu. Jest to rozdział o zmartwychwstaniu ciała. Zmartwychwstanie ciała. Bo człowiek w Chrystusie Jezusie odrodzony nie musi zmartwychwstawać. Przeszedł ze śmierci do życia. Już Stary Testament zapowiadał, że wieczność włożył w ich serce. Ale to była tylko poezja, marzenie, stwierdzenie takie mgławicowe. Tutaj nagle w Chrystusie Jezusie jest to urzeczywistnione, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, przeszedł ze śmierci do życia. I Paweł to wszystko bardzo pięknie opisuje i to jest w ogóle temat na nowe rekolekcje. Dlatego też on tam tylko się ustosunkował, a co z ciałem? Co z ciałem? Bo w tym środowisku, Korynt, Grecja, uważano, że dusza jest uwięziona w ciele, że dusza mieszka w zwłokach. Zbawienie to wieczna egzystencja duszy bez ciała, bo ciało jest problemem. I śmierć nas od problemu uwalnia, i teraz wolna dusza wreszcie jest w wieczności. I myśl o powrocie do życia w ciele była dla nich po prostu śmieszna. Dlatego czytamy w Dziejach Apostolskich, gdy Paweł rozmawia na Areopagu i gdy wspomniał o zmartwychwstaniu, ha, 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 wszyscy się zaczęli śmiać, a to przecież byli ludzie poważni, i się do domów zaczęli rozchodzić, bo zaczęli mówić, jakiś bajarz przyszedł i plecie takie śmiesznostki. Ale apostoł Paweł w argumentacji tego rozdziału w pierwszych wierszach już od razu powołuje się na zmartwychwstanie Chrystusa. Mówi, że jest to fundament wiary. Jest to przyczyna, ale i wzorzec, jak nasze ciała będą z martwych wzbudzone. Nazywa Chrystusa nowym Adamem. W starym mamy śmierć fizyczną, a w nowym mamy powstanie do życia duchowego, ale też i do powrotu naszych ciał do istnienia i będziemy bytami duchowo jakimi? No, nie wiem, jak określić, bo nie ma tych określeń, ale mający ciała uwielbione. I Paweł posługuje się różnymi kontrastowymi obrazami w tym 15 rozdziale. I spójrzmy, najpierw ja zrobię taki wstęp, a za chwilę zobaczymy wersety. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, tak już prawie w połowie tego rozdziału on mówi, też i przez człowieka, ale przez duże C, przyszło zmartwychwstanie. Jak wszyscy w Adamie umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Każdy we właściwej sobie kolejności, jako pierwszy Chrystus, a potem ci, którzy należą do Chrystusa albo są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. A więc ludzie tożsami, jednego ducha, już odrodzeni, a więc Chrystusowcy, czyli chrześcijanie, tylko nie w kategoriach biblijnych, a nie w kategoriach religioznawczych. Potem nastanie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, pokona wszelką zwierzchność, władzę, moc, bo trzeba, by On królował, dopóki nie położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. I spójrzmy teraz na wiersz 42 i niżej. Podobnie jest i ze zmartwychwstaniem. Sieje się zniszczalne. Wskrzeszane jest niezniszczalne. Sieje się pozbawione chwały. Wskrzeszane jest otoczone chwałą. Sieje się słabe. Wskrzeszane jest mocne. Sieje się ciało zmysłowe, to naturalne, ciało cielesne, tam dokładnie jest powiedziane w greckim. Wskrzeszane jest ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest czyli naturalne, cielesne ciało, jest także ciało duchowe. Nie chcę wchodzić we wszystkie szczegóły, bardzo piękne, bo to byłyby kolejne rekolekcje, ale to jest kapitalna argumentacja człowieka, wychowanego na Mojżeszu, na Starym Testamencie, walczącego o stare przymierze, gdy nastąpiła teraz ta radykalna zmiana w nim, gdy przeżył chrzest Duchem Świętym, gdy potem też i długo z Bogiem rozmawiał, 3 lata rozmawiał z Bogiem, bywał tu i ówdzie, na pustyni i wszystko w nim się nie tylko trawiło, ale przenicowało, stało się wszystko nowe i nagle na tej bazie starego przymierza pojawia się zupełnie nowa rzeczywistość. I żyjąc w warunkach heleńskich i rzymskich, jako Żyd, jako Izraelita, on nagle zaczyna mówić ich językiem i zaczyna, a mówili przecież językiem koine, wspólnym, ówczesnym greckim, i używa tych właśnie określeń, pięknych określeń. Żałuję, że nie mogę teraz wejść w szczegóły, bo chcę iść dalej. Ale robię te przeciwieństwa. Ciało zniszczalne, dzisiaj się jemy, i ciało niezniszczalne. Wspominałem wczoraj, że widzimy, jak człowiek zewnętrzny niszczeje, ale wewnętrzny się z dnia na dzień odnawia. Ja to sprawdzam już przez pół wieku co najmniej. I widzę, jak, gdzie, w którym miejscu słabne, ale widzę, jak cały czas, dlatego mówię, nigdy bym nie chciał wrócić ze względu na to, co się we mnie dzieje, gdy chodzi o moje duchowe życie. Ono jest tak przebogate, że nigdy bym nie wrócił do tamtych pięknych lat, gdy miałem 40, 30 czy 25. Nigdy w życiu. Naprawdę aż mnie teraz bierze wręcz od razu, żeby tam wrócić. Takie piękno jest właśnie tej nowości. A to jest tylko w ramach namiotu. Tylko w ramach ciała cielesnego, zniszczalnego. Tylko tutaj. To jest tylko przedsmak. Tylko. A co nas tam oczekuje? I dalej pisze nam apostoł Paweł, wiersz 45. Tak też jest napisane, stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą. Zaś Adam ostatni, duchem ożywiającym. Czyli napędem dla Adama, naszego praojca, było to, co nasza dusza wytwarza. Nasz intelekt, nasz emocjonalizm, nasza wola, wyobraźnia. I tak można byłoby z 8 różnych elementów wymienić. Ale Chrystus był napędzany duchem. Nie znał grzechu. I żył w tym naszym namiocie, skażonym, dlatego też i mógł umrzeć. Ale on wewnątrz był cały czas napędzany duchem Boga żywego. I apostoł Paweł później im dalej wyjaśnia. Nie to jest pierwsze, co duchowe, że najpierw jest cielesne, zmysłowe. Dopiero potem jest duchowe. Pierwszy człowiek jest z ziemi, ziemski, drugi jest człowiek z nieba. I jaki jest ten ziemski, taki, tacy są i ziemscy? Jaki jest ten niebiański, tacy są też i niebiańscy? I jak nosiliśmy obraz tego ziemskiego, tak też będziemy nosić obraz tego niebiańskiego. I chyba nie muszę tego komentować. Tylko raz byłem w pewnym zborze, po dłuższej nieobecności, bardzo długiej, i pewien brat do mnie podchodzi i mówi tak, patrzyłem z przodu, gdzie siedzi Kazik, a znał mnie jeszcze dosyć młodego, podobnie jak niektórzy z was, i mnie nie mógł rozpoznać. Nie dziwię mu się. No i mówi, ale poznałem zaraz wśród braci po zakrzywieniu twoich pleców, bo twój ojciec takie miał plecy zakrzywione. Po włosach nie mógł, bo ojciec mój miał lat 82 i miał czarne włosy aż dotąd i te włosy zostały pogrzebane, szkoda. Miał wszystkie swoje zęby, żadnego sztucznego i wyrwanego. W takim wieku. A więc po tym nie mógł poznać mnie, ale po zakrzywieniu ja się aż roześmiałem. Rzeczywiście to tak jest, że mam taki układ. Na starość to się pojawiło, wcześniej tego nie było. A więc jak żeśmy nosili naszych ojców i nosiły, tak też, jeśli przebywamy stale z Jezusem, jeśli Jego Duch w nas mieszka, to też i Jego obraz w nas się kształtuje i tam, gdy się zjawimy, podobni do Niego będziemy. Halleluja? Kochani, to jest rzeczywistość, to nie są mrzonki. I spójrzmy na wiersz 50. To zaś mówię, bracia i siostry, że ciało i krew nie mogą stać się dziedzicami Królestwa Boga, ani to, co zniszczalne, nie stanie się dziedzicem tego, co niezniszczalne. Oto wam ogłaszam tajemnicę. Nie wszyscy umrzemy, wszyscy zaś będziemy jednak przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby tej ostatniej trąby. Zabrzmi bowiem trąba, umarli będą wskrzeszeni jako istoty niezniszczalne i my zaś zostaniemy przemienieni. Zobaczcie, jak to wszystko jest proste i klarowne, jak Paweł precyzyjnie im to wyjaśnia, mimo że jest atmosfera śmiechu, bo ideologia ogólnie panująca była zupełnie inna. Ale on jasno precyzuje jako Hebrajczyk z Hebrajczyków, ale też jako chrześcijanin z Chrystusa, jasno prezentuje nową rzeczywistość, bo on ją przerabia w sobie codziennie. On ją rozumie i umie wyartykułować, opisać. Dzięki temu mamy takie piękne teksty. Spójrzmy teraz na wiersz 53. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło się w niezniszczalność. To, co śmiertelne, przyoblekło się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a śmiertelne w nieśmiertelność, wtedy się wypełni słowo, które kiedyś zostało napisane. Śmierć została pochłonięta przez zwycięstwo. Więc nie ma zwycięstwa bez Ciebie i beze mnie. To za mało, że Chrystus zmartwychwstał. Jeszcze Jego lud musi zmartwychwstać. Dopiero wtedy będzie triumf. Na razie śmierć tylko nas żądli, nic więcej. Dlatego, że duchowo już nas nie żądli. Duchowo jestem ożywiony. Diabeł usiłuje sprowokować mnie do różnych rzeczy, ale ja mu się tylko opieram, mówię, nie skorzystam, dziękuję, nie skorzystam. Ale wobec ciała swego, co mogę zrobić? Dieta odpowiednia, sen i tak dalej, higiena. No co mogę zrobić więcej? No co, powiedzcie. Jakieś te multivitaminy, coś? No ja nie wiem, co tam jeszcze by trzeba było. Ale nic więcej. Ono się starzeje, 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 aż wreszcie przyjdzie chwila i trzeba odlecieć. Mój dziadek po kądzieli, mojej mamy ojciec, to była ciekawa postać. Oni się nawrócili podczas przebudzenia w latach 20. tam w województwie tarnopolskim. Ja go nie znałem. Babcia potem przyjechała do nas po jego śmierci. I on mówi, mama, będę umierał, do swojej żony. Mama, będę umierał. No więc ogolił się, ubrała, ona mu koszulę wyprasowała, krawat, wszystko, prawda. I położył się na łóżku, na tych trzech poduchach, prawda. Bo tam mieli takie zawsze trzy poduchy, tak półleżąco. I położył się, on mówi, i śpiewaj. Na szczęście tam były pieśni, które miały 16 zwrotek. A więc ona śpiewa i śpiewa. Te pieśni śpiewali po ukraińsku, bo tak to tam było. No i on tak z nią też trochę śpiewa, potem już przestaje śpiewać. I w końcu ona już kończy śpiewanie. No i myśli, no trzeba jakąś zupę mu dać czy coś, bo już pora obiadowa. Patrzy, a on tak dalej leży. Podchodzi, patrzy, a on już śpi. Słucha. Zawołała sąsiadów, żeby pomogli jej stwierdzić, bo ona sama jakoś tak nie może. Stwierdzili, że już nie żyje. Fajne, nie? I był po 7 miesięcy. No. Ale podobnie było i z moim ojcem. To też tak było. Wybaczcie, że to tak śmieszne, ale to... Właśnie chrześcijanie tak mogą z całą powagą. Jest właśnie już wieczór, noc, właśnie 12. Ojciec już leży w łóżku na tapczanie. Mama stoi jeszcze z boku i tam coś jeszcze układa i chce pójść do łazienki się przebrać i też przyjść do łóżka. Ale jakoś tak czuję, że coś jest cicho. Tam w ogóle było cicho. Ale cicho było dlatego, że nie słychać oddechu ojca. To było dla niej cicho. Tak się ogląda, patrzy, tak cicho, słucha. Ona się rękę spuściła, ojej. No i natychmiast dzielna kobieta, zobaczcie. Przepraszam, że to powiem. Można czy nie? Chyba nie nagrywają, nie? A z tymi ktoś idzie? To przepraszam wszystkich, którzy tam słuchają, ale powiem, bo to jest budujące. Sama przecież była. Mieszkali przy kaplicy, tam służyli zborowi. Od razu, natychmiast go ogoliła.
tak, wiecie, z pianką. Rozebrała, obmyła, ubrała odświętnie, tamto wrzuciła do pralki i o 4:00 dopiero poszła spać. Wstaje po 3 godzinach, dzwoni do mojego brata: Zbysiu, przyjedź, bo tata nie żyje. O 8:00 on jest u mamy. Jest tylko lekarza. Przyjechał lekarz. No chorował? No nie. Nie ma żadnej historii choroby. To co ja powiem, trzeba sekcję i tak dalej, no bo co ja zrobię? I tak siedzi, a młody jakiś lekarz i taki jest zafarsowany, bo nie wie, no bo widzi Kościół, to tam, no widzi, że no. Ale co? I tak rozmawiają, a mój brat mówi: a czy przed śmiercią musimy wyjąć rozrusznik? Jakoś tak. A miał rozrusznik? No tak, już drugi mu zakładali rozrusznik. A to wystarczy. I napisał już, prawda? No bo widać, że był... Napisał, no i cześć. I potem przyjechali zaraz panowie i go wynieśli już ubranego, gotowego. Więc to są właśnie chrześcijanie, którzy traktują odejście z namiotu jako rzecz normalną. Namiot się zwija i trzeba go tylko uporządkować, to co po nim zostało. To jest właśnie już zwycięstwo nad śmiercią dokonane w tobie i we mnie. Dlatego też, kochani, apostoł Paweł tam wiele rzeczy mówi ciekawych, ale wybaczcie, że ja teraz już nie będę tego rozwijał. Z tym, że takie jedno zdanie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On nasze ciała poniżone, skazitelne, przemieni na podobieństwo swego chwalebnego ciała mocą, którą może sobie podporządkować wszystko. Filipian, rozdział 3. I ta moc to nie jest jakaś moc nadzwyczajna, jest to zwyczajna moc tutaj w domu Betel, w Domu Bożym obecna, w tobie i we mnie. O tym mówi pierwszy rozdział do Efezjan. Tę moc Bóg okazał w Chrystusie Jezusie, gdy Go wzbudzał z martwych. Ta moc w nas działa potężnie, tak? Tam pisze Paweł? Pisze. Czytajcie sobie. Pierwsze wiersze pierwszego rozdziału do Efezjan. Ona w nas działa potężnie. Kościół jest pełnią tego, który sam sobą wszystko wypełnia. Jaka jedność między głową a ciałem. Kościół uzupełnia tak, jak nasz tułów uzupełnia głowę każdego z nas. Dlatego też i jak ważną rzeczą jest, abyśmy wiedzieli, czy należy do Jezusa Chrystusa. Abyśmy wiedzieli, czy On w nas wzbudził nowe życie. I gdybyśmy spojrzeli na Stary Testament, to byśmy wiedzieli, że oni tak nie mogli myśleć, dlatego że u nich nie istniało nic poza człowiekiem na ziemi. Dopiero Chrystus rozświetlił tamtą rzeczywistość i gdy był na ziemi i jeszcze nie wstąpił Duch Święty, a był tylko Chrystus, to się zderzał z różnymi ludźmi, między innymi z Saduceuszami, którzy nie uznawali ani duszy, ducha, aniołów, i z faryzeuszami, którzy uznawali i ducha, i aniołów, i duszę. A więc z jednymi i z drugimi się spierał, ale o co się spierał? Spierał się o to, co jest istotne. Nawet gdy spotkał się z Martą, gdy jej brat Łazarz leżał już i jak wiecie, trzeba byłoby perfum użyć, żeby tam dłużej można było wytrzymać. Już się ciało rozkładało. Tam jest cały czas ówczesne spojrzenie na sprawę człowieka, zgodne z Księgą Daniela. Tam nie rozróżniano ciała i duszy. Tam cały czas była tylko koncepcja jednego człowieka, a nie duszy nieśmiertelnej. Łazarz. I stąd Paweł pisze: ty trwaj w tym, czego się nauczył. Nauczyłeś się dobrej nowiny, nauczyłeś się tego, że życie i niezniszczalność Jezus rozświetlił przez Ewangelię, przez to, co głosił. I dla faryzeuszów, znawców Starego Testamentu, wydawało się, że rozumieją Jezusa. Zadawali mu pytania, Saduceusze zadawali mu pytania rozmaite i cały czas się rozmijali, nie mogli się zrozumieć. I usłyszeli: badacie pisma, bo wam się wydaje, że w nich macie życie wieczne. One również świadczą o mnie, ale nie chcecie przyjść do mnie, by mieć życie wieczne. Więc sama Biblia nie da nam życia wiecznego. Biblia nie jest Bogiem. Bóg objawił siebie przez Pismo Święte, ale przez Pismo Święte czytane przez pokornego człowieka, który prosi Ducha Świętego: objaśnij mi to Pismo. Dopiero wtedy zaczyna ono działać. I ktoś dał taki obraz, trzeci obraz dzisiaj. Gdy wejdziemy do pokoju nieoświetlonego, gdzie jest półmrok, to się możemy zorientować, co się znajduje w tym pokoju, bo dotykamy poszczególne meble czy przedmioty. A szczególnie, jeśli jest to jakieś zamczysko, gdzie ktoś jeszcze pokrywał to wszystko jakimiś płótnami, więc tym bardziej nie widać kształtów. I tak macamy i po pół godzinie możemy mniej więcej powiedzieć, ile jest foteli, czy jest fortepian i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy światło zapalimy, to na te pół godziny wystarczy 5 sekund, 15 sekund. Już wszystko wiemy, a nawet więcej wiemy niż wcześniej. Podobnie też i Stary Testament musi być rozświetlany przez Jezusa. Trzeba go czytać z Jezusem. I kiedyś w V wieku pewien człowiek, Augustyn, nazywają go Święty Augustyn, ale każdy z nas tu odrodzony jest też święty, jak i Augustyn, powiedział tak: Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie. On jest tam niewidoczny, ale jest cały czas. A Stary Testament jest odsłonięty w Nowym Testamencie. A więc w Starym jest ukryty Mesjasz. Ale gdy się Mesjasz zjawił, to nagle Stary Testament nabrał właściwych wartości. Dlatego Szaweł doznał takiej zmiany, a był faryzeuszem, a więc dobrym znawcą Pisma Świętego. A więc trzeba znać Pismo Święte, ale i doznawać skutku oddziaływania Bożego Słowa. Dlatego też Paweł mówi jako faryzeusz tak: kochani Koryntianie, wy mądrzy jesteście i każdy z was się dzieli. Mówi, nasz zbór się będzie nazywał Apollosa, bo wiadomo, kim jest Apollos. I z Wikipedii tam wypisali, prawda, co o nim można powiedzieć. Nasz będzie Piotra, bo wiadomo, kim jest Piotr. I też wypisali z Wikipedii, kim jest Piotr. Jest lepszy niż Apollos. Ale my będziemy Pawłowym zborem, bo tamten jest jeszcze lepszy niż tamci dwaj. A tamci mówią, no macie rację, tylko że my będziemy się nazywać zbór Jezusa Chrystusa. Który zbór ma lepszą nazwę? Proszę bardzo, odpowiedzcie. Paweł mówi, żaden. I stąd pisze do nich: bracia, ja do was nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Zauważcie. Nie teorię, nie. To, kim jestem, co stało się ze mną, jak ja rozumiem teraz Boga Jahwe i Izrael, gdy ja wiem, że już nie ma zbawienia etnicznego, narodowego, przez naród, przez narodziny w narodzie, to list do Rzymian bardzo dużo o tym mówi. Teraz jest zbawienie dla wszystkich przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I Abraham jest ojcem wszystkich wierzących, i Żydów, i nieżydów. I z pasją to pisze, szczególnie później w liście do Galatów. Przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, bo postanowiłem nic więcej nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, pohańbionego. Więc tak się, tak był inspirowany, sprowadził do parteru całkowicie, aż wstyd go ogarniał, że nie może wykorzystać całego swojego potencjału, całej swojej inteligencji. To właśnie jest sługa z wyboru, niewolnik z wyboru. Ale moja mowa, czyli moje głoszenie, moje zwiastowanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz w nich się objawiał duch i moc, by wasza wiara się nie opierała na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. Pod warunkiem, że siedzą na sali ludzie mądrzy, bo głosimy mądrość wśród doskonałych. Nie mądrość tego świata, ale ludzie, którzy chcą być mądrzy w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Dlatego też nam to wszystko Bóg objawił przez swego Ducha. Bo Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I nikt nie wie, kim jest człowiek, prócz Ducha Człowieczego. I to jest właśnie wyrażenie apostoła Pawła. To jest antropologia, ta finalna już, której nie ma w Starym Testamencie. Nie ma w Ewangeliach. Tu się pojawia. I to już jest finalne. I tego nie można porównywać z Izajaszem, z Salomonem i tak dalej, jak niektórzy teologowie robią. Nie. To jest finalne. Tamci nie mówili innymi językami i nie wiedzą, co znaczy, że rozum nie przyswaja, a duch się modli. Nie wiedzą, więc jaka tu dyskusja? On to wszystko pięknie, ale z życia wzięte, objaśnia. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I głosimy to nie w słowach ludzkiej mądrości, w uczonych słowach, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do rzeczy duchowych miarę duchową. No to jest, chyba nie muszę wyjaśniać, to jest takie proste, oczywiste. To jest tak z tym pierwiastkiem, prawda? Wyciągnij pierwiastek z liczby takiej i takiej, a on wyciąga tablicę Mendelejewa, bo tam ma pierwiastki też. No to wiecie, to nawet nie ma z kim rozmawiać. Bo człowiek naturalny, człowiek zmysłowy, człowiek duszą żyjący nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są dla niego po prostu absurdem, głupstwem. I też nie jest w stanie ich poznać, bo należy je duchowo rozsądzać. Zaś człowiek duchowy wszystko rozsądza, sam nie podlega niczyjemu osądowi, chodzi o osąd, nie o korektę. Bo któż poznał myśl Chrystusa, myśl Pana? Któż go może pouczać? My jesteśmy myśli Chrystusowej. I to jest właśnie łaska. To jest ta odwieczna łaska, która się rozjaśniła przez dobrą nowinę. I każdy z nas bierze w tym udział, nie z uczynków, nie z tego, kim jest, ale przez upokorzenie się, przez uwierzenie w Chrystusa Jezusa. A więc to jest dostępne dla każdego najgorszego na tym świecie. I wtedy Szaweł, który wiedział to, co Samarytanka usłyszała, a też później i powiedział jeszcze Pan Jezus w innym miejscu, przy Wielkim Święcie, że z wnętrza takiego człowieka płyną rzeki żywej wody. I mówi, będę się modlił i śpiewał i rozumem, i duchem. Mimo, że rozum tego nie przyswaja, będę śpiewał właśnie tak. Dzisiaj zespół pięknie śpiewał, tak? Pięknie. Ale ja śpiewałem cały czas innymi językami. Bo tak mi się chciało akurat. I byłem zdziwiony, że gdy były powtórki, frazy powtórki, mi też się te frazy powtarzały bezwiednie. Ja byłem zdziwiony, wiecie, bo to w końcu jest bezwiednie. To stąd wychodzi, nie z głowy. Także to wszystko pasuje. Pamiętam kiedyś, gdy się modliliśmy w takim zborze domowym, bo wtedy nam zamknęli kaplicę, to były czasy jeszcze te lata 50. I jak pewien brat, który był taki, pracował kiedyś za Austriaków, w razie wykształcony człowiek. I nagle ja modlimy się i ten człowiek się modli po łacinie. Innymi językami, bo przeżył wtedy przed Duchem Świętym, po łacinie, której nie znał. Nie znał jej. Ja tak słucham i się jakąś poezją modli, bo były rymy. I słucham, część rozumiem, z racji tej, że się kiedyś uczyłem też i łaciny, ale nie wszystko rozumiałem i też widziałem rymy. I on tak spokojnie się skończył modlić, tak wstał i mówi, co to było? Co to było? Bo to pierwszy raz, tak mi się... A ja mówię, no przeżyłeś, bracie, chrzest Duchem Świętym i modliłeś się po łacinie? Tak? Ciekawe. Mówi, to spróbujmy jeszcze raz. Ja mówię, to dobrze. Uklękliśmy znów. Oczywiście była pieśń, nie dalej, to nie było tak od razu. I się modlimy, i się modli już innym językiem, jakimś bardziej murzyńskim, jakimś tam gdzieś z Afryki. Mówi, ale ja chcę łacinę. Ja mówię, no widzisz, to jest napisane i tak dalej. A więc to są piękne przeżycia. Dlatego też nasze życie w Chrystusie Jezusie może być pełne. Może być wielowymiarowe. I pod warunkiem, że nasz duch człowieczy jest ożywiony i że on może spokojnie działać w naszym zniszczalnym ciele, w naszym zniszczalnym futerale. I kończąc, kochani, chciałbym dać takie wspaniałe słowo. Spójrzmy na apostoła Piotra. Kończymy nasze rekolekcje. Będziemy się dalej skupiać, ale prywatnie, a też i zborowo, gdy będą różne okazje. Ale co nam pisze Piotr? Spójrzmy na drugi list, trzeci rozdział, wiersz 10. A dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Wówczas niebiosa z hukiem przeminą, żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu i ziemia i te dzieła, które na niej zostaną znalezione. Wszystko będzie niestety, ale zniszczone. Skoro to wszystko zostanie zniszczone, to jacy wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując przyjścia dnia Boga i starając się je przyspieszyć? Z powodu tego dnia niebiosa płonąc zostaną zniszczone, a żywioły rozpłyną się w ogniu. Czemu wziąłem ten werset, ten fragment? Jest mowa o zniszczeniu. Ale to zniszczenie się ciebie i mnie nie imie, nie chwyci, nie będzie dotyczyć. Bo w nas jest element, cząstka, część niezniszczalna. Boże życie darowane do naszego wnętrza, i ono jest wyartykułowane, skupione i ono jest skuteczne. Ja tego wszystkiego nie mówiłem przed chwilą, już ominąłem, bo to by nam rozbudowało bardzo. W duchu człowieczym, w naszym ożywionym duchu człowieczym. Dlatego człowiek jest niezniszczalny, wierzący człowiek jest niezniszczalny. Oczekuje go wieczność, dlatego że jego życiem jest wszystko to, kim jest Bóg wiekuisty, kim jest Jezus Chrystus. I ostatnie już dwa wersety z tego Piotra, spójrzmy. Ale my, właśnie my, z łaski zbawieni, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Niektórzy ludzie mówią, Bóg jest niesprawiedliwy i piekła nie ma i nie będzie, dlatego że... I mają teraz mnóstwo argumentów takich naprawdę wzruszających, że tylko uwierzyć. I gdy ja ich czytam, to tylko uwierzyć, tylko płakać z nimi. Ale kto z nas może mówić, jaka ma być Boża sprawiedliwość? Kto z nas może mówić? Kto z nas może Bogu narzucić formułę sprawiedliwości? Tylko teolog. Tylko filozof. Jeśli jest niepokorny. Bo jeśli i teolog, i filozof są pokorni, to zrozumieją. Moim końcem jest moje odejście z tej ziemi. I daj Boże, żeby było tak spokojne i bez kłopotu dla rodziny, jak tamte, które wymieniłem wcześniej. A takie się zdarzają i tutaj na sali też byśmy usłyszeli. A jak tam będzie, cóż nas obchodzi? Najważniejsze, że już mam wieczne życie, że we mnie mieszka Duch Święty, Jezus Chrystus, we mnie już jest zaczątek tej nowych rzeczy i przedsmak mocy wieku przyszłego, to mi wystarcza. Dlatego umiłowani, 14 wiersz. Oczekując tego, postarajmy się. Piotr pisze, postarajcie się, ale ja nie mam odwagi mówić. Postarajcie się, nie. Ja tu powiem, postarajmy się, abyście zostali, abyśmy zostali przez Niego znalezieni bez skazy, nienaganni w pokoju. I tego nam wszystkim życzę. Amen. Powstańmy i spędźmy czas na wspólnej rozmowie z Jezusem Chrystusem. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że stąpiłeś na ziemię, by rozświetlić. To wszystko było piękne. Co Stary Testament przynosił, wszystko było piękne, potrzebne. miało skutki, ale to było jeszcze za mało, bo czekała nas nowa rzeczywistość i musiałeś się osobiście zjawić. Autor Biblii się musiał osobiście zjawić. Słowo się musiało stać ciałem, zamieszkać między ludźmi, by rozświetlić tę rzeczywistość, którą i tak tylko cząstkowo pojmujemy. I tak. Ale Panie, to pojmowanie cząstkowe już nam daje przedsmak, wgląd w nową rzeczywistość, która jest dla nas przygotowana tam, bo ją już i tutaj w mikroskopijnym wymiarze przeżywamy, doświadczamy. I Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy się nawzajem budować, możemy sobie nawzajem składać świadectwa tego, kim Ty jesteś w naszym życiu. I Panie, błogosław każdą tu obecną osobę i tych, którzy mają kilka lat, a może naście, a może dzieści, a może dzieścia, a może dziesiąt. Panie, każdego z nas proszę, byś błogosławił. I abyś każdemu z nas dał mądrość uwierzenia w Jezusa Chrystusa. I im wcześniej, tym lepiej. Panie, dziękuję Ci, że mnie uchwyciło Twoje słowo, gdy miałem 18 lat. Dziękuję Ci za tych, których znam, gdy mieli 9 lat. Panie, dziękuję Ci też za tego brata kaznodzieję, który miał 7 lat. I Panie, dziękuję Ci, że Ty chwytasz człowieka wtedy, gdy on się da uchwycić. I dopomóż, Panie, tutaj obecnym, którzy Ciebie nie znają jeszcze, by dali się pochwycić przez Ciebie, byś w nich mógł tworzyć Twoje żywe królestwo. Panie, dziękujemy Ci za to, że ta rzeczywistość jest dostępna najgorszym grzesznikom. Dlatego błogosławimy tych, którzy w tym mieście żyją i się dopiero nawrócą w tym roku. Panie, my już ich błogosławimy i czekamy na nich. Ty, Panie, wiesz, kto jest gotowy do zbawienia i ma trafić do zboru i ma trafić do Ciebie i z Tobą zadzierzgnąć bliską więź. Panie, dziękujemy Ci za to. I Panie, błogosław nasz kraj, błogosław nasz kontynent, błogosław Ukrainę i Panie, dopomóż, żeby ludzie wreszcie szukali Ciebie, żeby się do Ciebie modlili. Panie, dziękuję Ci, że dasz tę łaskę, by narody poznały, co znaczy prawdziwe odpocznienie w duchu, odpocznienie w Chrystusie Jezusie. Dlatego, że czasy są coraz gorsze i to nie ludzie są winni, ale systemy, w których żyjemy. Systemy wymuszają to wszystko, że jest jak jest, Panie. Dziękujemy Ci, że nikogo nie będziemy obwiniać, ale będziemy tylko prosić. Jezus, zmiłuj się nad wieloma i dopomóż, aby poznali Ciebie, żeby jak najwięcej ludzi takich było, bo gdy przyjdziesz, to hurmem wszyscy pójdziemy tam, gdzie jest nasz Pan, by Go spotkać. Halleluja, 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 halleluja.